O polskiej księżniczce w domu Ashera Rubina. W jego domu urodziło się dziecko. Ma na imię Samuel. Asher myśli o nim: mój syn. Żyją bez żadnego ślubu. Asher udaje, że Gitla jest jego służącą. Ona prawie i tak nie wychodzi z domu, a jeżeli już, to idzie na targ. Asher mieszka i przyjmuje przy Ruskiej, w dzielnicy chrześcijańskiej, ale widzi z okien synagogę Turej Zachaw. W sobotę po południu, gdy kończy się szabat i odmawiane jest Szmone Esre, czyli 18 błogosławieństw, Ashera dochodzą wypowiadane z żarliwością słowa. Zamyka wtedy okno. Prawie nie rozumie już tego języka. Mówi po polsku i włosku, nieźle po niemiecku. Myśli, żeby nauczyć się francuskiego. Gdy przychodzą do niego pacjenci Żydzi, odzywa się do nich oczywiście po żydowsku. Używa też terminów łacińskich. Ostatnio obserwuje prawdziwą epidemię zaćmy. Co trzeci pacjent ją ma. Ludzie nie dbają o oczy, patrzą wprost w światło, a ono zmętnia im gałkę oczną, ścina ją jak białko gotowanego jajka. Asher sprowadził więc z Niemiec specjalne okulary z przyciemnionymi szkłami i teraz sam w nich chodzi, przez co wygląda jak ślepiec. Gitla, polska królewna, krząta się po kuchni. Chciałby, żeby jego pacjenci brali ją raczej za jakąś krewną niż za służącą, bo jej się rola służącej nie podoba, burmuszy się i trzaska drzwiami. Asher jej jeszcze nawet nie dotknął, choć urodziła już kilka miesięcy temu. Popłakuje w pokoiku, który jej przydzielił i rzadko wychodzi na dwór, mimo że słońce jak jaskrawa bibuła powyciągało już z kątków wszystkie wilgotne mroki i omszałe zimowe smutki. Kiedy Gitla ma lepszy humor, rzadko, zagląda Asherowi przez ramię, gdy ten czyta. Wtedy czuje od niej ten charakterystyczny zapach mleka, który go obezwładnia. Ma nadzieję, że kiedyś stanie się dla niego czuła. Było mu dobrze samemu, a teraz rozgościły się przy nim dwie obce istoty. Jedna nieprzewidywalna, druga zupełnie niepoznawalna. Obie siedzą teraz na poręczy fotela. Jedna czyta, gryząc rzodkiew, druga ssie wielką, białą pierś. Asher widzi, że dziewczyna jest melancholijna, a może to z powodu ciąży i połogu miewa takie zmienne nastroje. Gdy ma lepszy humor, bierze jego książki i gazety i studiuje je całymi dniami. Dobrze czyta po niemiecku, gorzej po polsku, wcale po łacinie. Zna trochę hebrajski. Asher nie wie w jakim stopniu, nawet nie pyta. W ogóle mało ze sobą rozmawiają. Asher najpierw myślał, że potrzyma ją tu do porodu, a gdy już urodzi, gdzieś ją ulokuje, ale teraz nie jest już tego taki pewny. Ona nie ma dokąd pójść, mówi, że jest sierotą, że ojciec i matka zginęli w pogromie kozackim, ale i tak nie byli jej prawdziwymi rodzicami. W rzeczywistości jest bowiem nieślubną córką króla polskiego. A dziecko? Czyje? Odważył się w końcu zapytać Asher. Wzruszyła ramionami, co przyjął z ulgą. Woli milczenie niż kłamstwo. Nie będzie łatwo umieścić gdzieś młodą dziewczynę z dzieckiem. Musi dowiedzieć się w gminie, gdzie są jakieś przytułki dla takich kobiet, pomyślał wtedy. Ale teraz jest inaczej. Asher już nie myśli o przytułku. Gitla stała się pomocna i zajęła kuchnią. W końcu zaczyna też wychodzić. Nasuwa głęboko na twarz czepek i przemyka szybkim krokiem przez ulicę, jakby się bała, że ktoś ją rozpozna. Gna na targ, kupuje warzywa i jajka, mnóstwo jajek, bo ona żywi się żółtkami ucieranymi z miodem. Asherowi gotuje dobre, znajome potrawy, takie, jakie Asher pamięta z domu. Smakowity kugel, czulent, gdzie zamiast wołowiny są grzyby, bo Gitla nie je mięsa. Mówi, Żydzi robią to samo zwierzętom, co kozacy Żydom. Ale przecież Lwów to nieduże miasto i wkrótce cała tajemnica musi się wydać. Dzielnicę żydowską można przejść w 10 minut, wejść z rynku w ruską i skręcić w żydowską, a potem szybkim krokiem przelecieć przez niewyobrażalnie wrzaskliwą nową żydowską, gdzie domy stoją w wielkim zagęszczeniu, jedne na drugich, pełne dobudówek i schodów, malutkich podwórek, a w nich warsztacików, pralni i kramów. Ludzie znają się tu dobrze i nic nie ujdzie ich uwagi.